Runda pytań.
A tym gościem jest Daniel Echaust, przewodnik licencjonowany i społeczny opiekun zabytków. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co to znaczy społeczny opiekun zabytków?
Społeczny opiekun zabytków jest to osoba, która, tak jak w moim przypadku, została wybrana przez i praktycznie wyróżniona przez profesora Lewickiego i przez Michała Krasuckiego.
Czyli odpowiednio wojewódzkiego i stołecznego konserwatora zabytków.
Nie, to jest osoba, nie. No ja nie jestem żadnym pracownikiem Urzędu Konserwatorskiego, tylko jakby, że tak powiem, w nagrodę otrzymałem tytuł społecznego opiekuna zabytków z legitymacją, z numerem. Jestem osobą, która ma reagować na jakąkolwiek złą ingerencję wobec zabytku na terenie Warszawy i w województwie mazowieckim, tak jak to miało miejsce chociażby w przypadku kościoła w Węgrowie, gdzie zniszczono obrazy boczne w kościele barokowym i wzięto się za Paloniego, wzięto się za główny obraz i okazało się, że konserwację przeprowadzał jakiś pan kolega kogoś. I jakby później jeszcze kilka akcji, które pozwoliły, jakby całkowicie nie wiedziałem, że coś takiego istnieje i dostałem rzeczywiście tutaj profesor Lewicki wystąpił z taką propozycją, poparł ją Michał Krasucki, czyli odpowiednio wojewódzki konserwator i miejski konserwator Michał Krasucki zaakceptował tę nominację.
Czyli na społecznego opiekuna zabytków nie ma egzaminów żadnych, tak? Dostaje się...
No są egzaminy, ja tego wszystkiego nie musiałem, jakby przyszło to do mnie jako
taka skrócona
gift,
droga.
Jest mi ogromnie miło, bo rzeczywiście to bardzo pomaga też, a no, jakby jest to zgodne z moimi zainteresowaniami.
No dobrze, a te zasługi, to konkretnie jakie zasługi, jakie interwencje Daniel Echaust ma na swoim koncie, co udało się uratować, gdzie udało się zadziałać, może bardziej o Warszawie mówmy niż o Węgrowie.
Bardzo dziękuję, Piotrze, że mnie o to pytasz, jest mi ogromnie miło. Myślę, że wszystko się tak naprawdę zaczęło i nie mówię, że byłem tutaj sam, ale na pewno bardzo duże wbicie zębów w absolutnie zapadający się budynek Prudential. To był taki przełom w ogóle też w moim życiu, po śmierci osoby mi bardzo bliskiej. I jakby poczułem jakiś taki wewnętrzny, duchowy imperatyw, że czas zająć jej miejsce i zająć się Warszawą. I rzeczywiście już wtedy był Michał Krasucki na swoim stanowisku niezbyt jakoś długo, ale bardzo zaangażował się oczywiście i bardzo przede wszystkim słuchał osoby z zewnątrz, między innymi właśnie przewodników czy ludzi, którzy rzeczywiście są związani z tym miastem. Pierwszą akcją był rzeczywiście Prudential, gdzie dzięki mojej inspiracji podłączyły się inne stowarzyszenia i rzeczywiście to była taka akcja, gdzie jest dach dla Prudentialu, bo ten Prudential nie miał dachu, i co powodowało, że jak padał deszcz, czy padał śnieg, to wiadomo, że mury się niszczą od środka.
Ale to ja przypomnę tylko Prudential, czyli
Marcin Weinfeld.
Tak, i profesor Bryła.
1936 rok.
No a później znów Weinfeld i ta wersja jest powojenna, to ikona przedwojennej i także wojennej Warszawy, po wojnie hotel Warszawa, ale w ostatnich latach sprywatyzowany. No, i
no
tam
właśnie
był,
ta
tam
rodzina
był...
sprywatyzowała, nie wymieniajmy nazwiska. Prawda?
Na L, przepraszam, krakowska rodzina, ale to ta interwencja była u kogo? U służb konserwatorskich?
No,
czy u inwestora?
Urząd konserwatorski podjął decyzję, dlatego że podjął decyzję, że inwestor ma po prostu zająć się rzeczywiście tym budynkiem. Znając dzisiejszych deweloperów i różnych inwestorów, istniało bardzo duże ryzyko, tym bardziej, że od strony pańskiej, od strony radia, przepraszam, czyli o budynek oparty o Polskie Radio, który jest Prudential, od drugiej strony, on zaczął się przechylać ten budynek.
Telewizja Polska, nie Polskie Radio.
Telewizja Polska, dziękuję, tak. Zaczął ten budynek się, znając realia polskie, nie wiedzieliśmy, czy ten budynek nie zostanie, czy ten budynek celowo nie jest inwestowany. Wolałem interweniować, niż czekać na
katastrofę. No dobrze, ale dziś wiemy, że to dla tego inwestora jest taka perełka i obiekty pokazowe, i chyba Warszawa, jeśli chodzi o krajobraz, zyskała, chociaż zawsze trudno mi komentować właśnie takie prywatne działania w przestrzeni miejskiej, bo trzeba dobrze wiedzieć, co się za czym kryje. Ostatnio była taka głośna sprawa, też już doszła do finału, że zagrożony był obiekt kolejowy, taki ceglany z ulicy Radzymińskiej, jeden z ostańców po infrastrukturze kolejowej, przełom XIX i XX wieku. Trudno mi teraz bez odniesień do źródeł wydatować, ale słyszeliśmy, że już koniec, że się wali i że zniknie, że prywatny inwestor zaora to po prostu. Okazało się, że zagraniczna sieć fast foodów dokonała takiej rewitalizacji i teraz media donoszą, że to najpiękniejsza restauracja fast food w Polsce. To pozytywne zjawisko, negatywne zjawisko, jak to oceniasz?
Znaczy, przede wszystkim każdym bardzo pozytywnym zjawiskiem jest ingerencja, bardzo mądra ingerencja w zabytki, bo to nie jest tak, że zabytków nie wolno ruszać. Zabytki mają być niejako częścią mobilną dzisiejszego naszego współczesnego miasta. Mobilną nie znaczy objazdową w tym sensie, że można z nimi, można na podstawie dobrych projektów architektonicznych czy deweloperskich spowodować, że ten budynek staje się częścią jakiegoś ogółu. Pierwszym takim spektakularnym przykładem, który został również a propos ulicy Radzymińskiej i domu kolejowego, o którym ty mówisz, gdzie dzisiaj rzeczywiście ten budynek, powiedzmy sobie szczerze, akurat ten dom kolejowy, on jest zabytkiem, ale też nie aż tak bardzo wybitnym, bo takich ceglanów domów w Warszawie pod koniec XIX tutaj mnie zabiją wszyscy pewnie, ale powiedzmy sobie szczerze, on miał wartość historyczną.
No
to
tak,
prawda,
ale jesteśmy w XXI wieku i kiedy zbierzemy, przepraszam, no tak, kolokwialnie do kupy tę infrastrukturę kolejową, to ona jest, topnieje ten zasób.
Ale chciałbym dokończyć i to jest tak, że rzeczywiście, że jakby w przypadku tego, ile w Warszawie w przeciągu po prostu 20 lat wyburzono z tego, co zostało po pożodze wojennej, bo paradoksalnie pozostało dużo rzeczy, nie będę tutaj mówić chociażby o obiektach przy Łazienkach Królewskich, gdzie wywalono koszary carskie. Natomiast absolutnie wielkie brawa dla inwestora, który w bardzo dobry sposób zaadoptował, wzmocnił przede wszystkim, osuszył i zaadoptował i zrobił z tego restaurację. Takim bardzo dobrym, chlubnym przykładem jest fabryka Norbin, gdzie cała masa, zresztą ja u siebie na portalu warszawskim bardzo długo tłumaczyłem też opis, bardzo opisowo, językiem technologicznym, językiem historii sztuki, o fabryce Norblina chociażby, gdzie inwestor rzeczywiście podjął się nie lada zadania, dlatego że pamiętaj, Piotrze, że ten budynek od 70. lat stał całkowicie pusty.
Dodałbym zespół budynków.
Zespół budynków, dziękuję ci, Piotrze, tak, tam był, czyli to jest Norblin i zawsze zapominam drugie nazwisko tego inwestora. W każdym razie to była jedna z największych fabryk, trzecia fabryka w Królestwie Polskim.
Platery Norblina, bardzo cenione w Imperium Rosyjskim, tak stąd takie...
No wcześniej oczywiście metalurgia, tak, bo te platery już zaczęły być produkowane po pierwszym kryzysie, czyli po wojnie ta fabryka się przekwalifikowała po 1918 roku.
No dobrze, ale
jeszcze kolejnym tak. Jeszcze bardzo, i to jest właśnie tam, że to wymagała, ta praca była gigantyczna, bo ona wymagała przede wszystkim przeniesienia, pamiętasz, Piotrze, budynków wręcz, to co zrobiono z Zamojskim, w sensie, że trzeba było tę fabrykę, jeden z budynków, tam B, C, trzeba było budynek przesunąć, osuszyć, bardzo mocno fundamenty, jakby zrobić na nowo fundamenty, dlatego, że ja byłem paręnaście razy w tym budynku i aktywiści się odezwali i zaczęli mówić, ola Boga, czemu inwestor rozwala inwestycje. Ale ludzie mają bardzo małą świadomość, że inwestor, to jest jeden z niewielu inwestorów, którego ja popierałem, że inwestor rzeczywiście, uwaga, produkował dokładnie cegłę, tak jak się produkowało 120 lat temu, że on dołożył potworne pieniądze do tej inwestycji. Ale dlatego, że akurat w tej inwestycji brali ludzie, którzy byli bardzo, są bardzo mocno związani z Warszawą i mieli całkowitą świadomość tego, że z tak wielkiej fabryki Norblina można zrobić perłę.
Ja też muszę powiedzieć, obserwując z zewnątrz tę wieloletnią próbę inwestycyjną, bo to chyba jeszcze się nie zakończyło, no, tak. Inwestycja nie została oddana
za
do użytku,
roku,
przeciąga się, czułem jakieś zaniepokojenie, no bo zawsze takim przedsięwzięciom, mając na uwadze doświadczenia warszawskie, musi towarzyszyć pewien sceptycyzm, ale pytałem Michała Krasuckiego też w tej audycji o Norblina już jakiś czas temu, to uspokajał.
Tak, absolutnie uspokajał i my wszyscy uspokajaliśmy. Bardzo mocno ja zawsze mówię, że proszę do źródeł, jakby nie szukać sensacji, bo rzeczywiście ja jestem ostatnią osobą, znaczy jestem pierwszą osobą, która rzuci się na ratowanie zabytków. My od lat walczymy o skarabeusza, ale tam niestety problem leży po stronie samego właściciela, mówię o cudownej...
Ale to mówmy konkretnie kamienica przy Puławskiej.
Tak, dziękuję Piotrze, dokładnie tak, kamienica pod skarabeuszem dla wiceprezydenta Malinowskiego. Zapomniałem niestety architekta, proszę mi wybaczyć, i chyba 1926 rok bodajże został zbudowany ten dom. Bardzo piękny, jedyny tego typu w Warszawie, w takich egipsko-modernistycznych formach. No i, ale tu jest na przykład, Michał bardzo dawno, my z Karabeuszem się zajmuje 5 lat bodajże. 3 lata temu, 4 lata temu, 2 lata temu poszedł list intencyjny do właściciela tego domu i nie ma na przykład, a byłem przekonany, że właściciel ma dobrą wolę w ogóle co do tego domu, bo mnie też angażował jakby tutaj do takiej pośredniej roli pomiędzy mną też jakby, a tutaj konserwatorem miejskim, ale tutaj też nie ma woli chęci. Budynek...
Może nie ma pieniędzy po prostu, no bo każdy chciałby mieć piękny obiekt, to jest bardzo rzeczywiście dużo... ruina, ale...
Nie. Pieniądze akurat ma, tylko chyba, no nieważne, tam była... Tam
środki jest, konserwatorskie znaczy tam, mogły pójść tam, na ten cel, czy to jest zabytek formalnie?
Formalnie jest, natomiast chodzi o to, że tam jest piękny teren skarpowy z tyłu i prawdopodobnie tam... Ten teren, na ten teren...
Czyli nie
za domem
zabytek, a zawali droga.
Zawali, o dziękuję ci Piotrze, to jest zawali droga. W związku z tym myśleliśmy, no, że ten właściciel jest zainteresowany tą rewitalizacją w tej chwili, coś ciągle tam się dzieje. Bardzo dobrym przykładem jest również, przypomnij, elektrownia, na Powiślu, czyli ja mówię o...
O, to już gigantyczna inwestycja.
Gigantyczna inwestycja.
Gdzie tutaj rola społecznego opiekuna zabytków?
Nie mówię, ja tylko mówię o dobrej adaptacji.
O dobrej adaptacji,
bo to też miało być rozebrane całkowicie. Tam trzeba było wymienić stare, zmurszałe fragmenty cegieł, również muru. Proszę pamiętać, że ten budynek też po wojnie, większość, dużo tych budynków po wojnie, one były też w różny sposób przeadoptowywane na cele współczesne. Tam trzeba było wymienić konstrukcje żelazne, które już były po prostu najzwyczajniej w świecie zardzewiałe. A więc tego typu inwestycje i tego typu przede wszystkim ingerowanie w zabytki są temu miastu potrzebne. I nie możemy aż tak bardzo... Ja bardzo, tak jak mówię, ja tutaj jestem od wielu, wielu lat absolutnie bardzo bronię konserwatorów i wojewódzkiego, i warszawskiego, bo mam jakieś ogromne szczęście od paru lat, że jeden i drugi naprawdę dokonali w ciągu paru lat gigantycznej zmiany, jeśli chodzi o prawa architektoniczne, chociażby bardzo wielu zabytków w Warszawie.
No taki przykład hala koszyki. Zupełnie funkcja, charakter tego obiektu się zmienił. Pamiętamy, jak te prace wyglądały. Koszyki zostały rozebrane i złożone od nowa.
Tak.
Dobry przykład, czy nie najlepszy przykład bardzo praktyki konserwatorskiej?
Bardzo dobry przykład, tym bardziej, że tam odzyskano stare cegły, bądź pozyskano cegły również z przełomu wieków. To jest tak chyba Mariusz Dzierżanowski, jeśli się nie mylę, tak? Hali koszyki. I tutaj mogę się mylić, przepraszam, bo tych architektów jest strasznie, strasznie dużo. Może sprawdź, proszę Piotrze, czy to chyba mogłem się pomylić, ale mam takie wrażenie. 1900 bodajże pierwszy rok i to jest bardzo dobra inwestycja, no ale za to się wzięli akurat profesjonaliści, bardzo dobre biuro architektoniczne, które ma wybitne, ma naprawdę jakąś taką wybitną predylekcję do rewitalizacji i rekonstrukcji zabytków, bo to też trzeba umieć robić, żeby zabytki, szczególnie w Polsce, których nie ma, modelować ze współczesną architekturą, która staje się w krajobrazie miejskim po prostu dominantą najzwyczajniej w świecie, tak? Tak więc tutaj tych takich dobrych przykładów adaptacji zabytków w Warszawie naprawdę nie brakuje.
No to powiedzieliśmy o tym, co się dokonało, ale chciałbym wskazać na poważne wyzwanie. Kiedy powiem warszawskie Koloseum lub podwójnie Kolosea, bo to jest para obiektów ceglanych. Wiesz, o co chodzi.
Oczywiście rotundy wolskie.
Rotundy wolskie, gazownie niszczejące. Ogromny, przeogromny potencjał. Jaki będzie los tych obiektów? Zresztą cały teren jakby odżywa. To jest taka pustynia, w którą deweloperzy inwestują. No w końcu też jakieś działania dotkną tych obiektów. Czy one nie są zagrożone czasem?
Znaczy ja... Kompletnie nie znam się na papierologii, bo ja bym zlikwidował 80% papierologii i myślę, że wtedy ten system by bardzo się mocno usprawnił, jeśli chodzi o tego typu rzeczy, o decyzyjność przede wszystkim. Nie znam od strony prawnej problemu, natomiast wiem, że w Niemczech, bodajże gdzieś pod Berlinem albo w samym Berlinie Mercedes-Benz zainwestował, bo takie gazownie powstawały na terenie całej Europy, przecież to nie jest jakiś ewenement, tak budowano wszystkie miasta, zainwestował i zrobił z tego salon sprzedaży. W związku z tym pomysłów na absolutnie na wykorzystanie tej przestrzeni jest gigantyczny. Ja oczywiście, jak się domyślasz, wiele lat temu, jak zacząłem być przewodnikiem, uwaga, wkradłem się na teren i wiem dokładnie, jak to wygląda od wewnątrz. Mam całą masę fotografii i budynek rzeczywiście, no to jest, powiem szczerze, rzeczywiście, no nazwa adekwatna koloseum, bo to jest autentyczne koloseum w formie rotundowej, prawda, czy w formie takiej też rotundy z arkadowymi takimi oknami, tak więc no budynek jest wspaniały i nie wiem, co będzie, natomiast tutaj rzeczywiście podziwiam Anetę Skubidę, która bardzo mocno działa i ludzi, jak i rodziców, rodzinę, bodajże Biernacki, która się w ogóle tym zajmuje. No trzymam bardzo mocno kciuki, ale tam już nie ma co robić, dlatego że tam 100 tysięcy osób ratuje tych dwóch koloseów, tak więc wierzę, że los tych dwóch budynków będzie uratowany i będzie w dobrych rękach. Mhm.
No to liczymy na to bardzo, bo to mogą być wręcz takie industrialne perły Warszawy. Mówię w liczbie mnogiej, bo są dwa zbiorniki obok siebie, dawne pierwotne gazownie warszawskie. Patrzę, zaglądam na stronę Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i widzę, że jest ogłoszony plebiscyt. Zgłoś najlepszą realizację architektoniczną 2019 roku. Miałbyś swoje typy?
A weź tak szybko mi przypomnij, co tam mamy. Bo wiem, że to są absurdalne ławki, o których nie będziemy mówić.
Nie, ale to
jest Zodiak.
Tu powinna być jakaś lista, tak?
Są zabytki.
Chodzi o to, żeby zgłosić swoje, więc ja pytam, co ty byś zgłosił?
Realizacja, ale realizacja nowa, tak?
No tak sądzę, oddana do użytku w 2019 roku.
W 2019 roku oddana inwestycja.
I prośba o niezasłanianie ust ręką.
Inwestycja. No nie będę nominował, bo nie przychodzi mi w tej chwili do głowy, co w 2019 roku niestety oddałem.
Dobra, to zostawmy, a zapytam o inną nominację dla Daniela Echausta. Ach. Za?
No w ogóle przede wszystkim, no... Spadło to jak z nieba. Otworzyłem maila i portal warszawski i zostałem zgłoszony przez Komisję Warszawiaków. Zostałem nominowany na Warszawiaka 2019 roku za szerzenie wiedzy. Mam nadzieję, że w Warszawie, bo tam jest napisane szerzenie wiedzy. Aż to bardzo niebezpieczne to nominowanie, ale też za działanie na rzecz, rzeczywiście na rzecz ochrony warszawskich zabytków. No, powiem szczerze, naprawdę ogromnie poważna nominacja. Sama nominacja już jest jakimś tam naprawdę ogromnym wyróżnieniem, ale no, zachętą do jeszcze szerszej, jeszcze większej i rzeczywiście wytężonej pracy na rzecz też naszego miasta. I przede wszystkim ona bardzo mobilizuje, proszę. Muszę naprawdę państwu przyznać i tobie, Piotrze, że to jest ogromnie mobilizujące, ale to jest też taka bardzo miła laurka, bo jak się domyślasz, my wszyscy pracujemy za darmo przecież, to my nie dostajemy żadnych gratyfikacji z Urzędu Miasta, my nie jesteśmy obsypywani, nikt tam pod stołem za nic nie daje, tylko to jest po prostu nasza dobra chęć i tym bardziej naprawdę, powiem szczerze, jest mi ogromnie, ogromnie miła.
A to jestem ciekawy, czy przyjdzie taki moment, kiedy Daniel Echaust, który nie jest entuzjastą aktywizmu miejskiego, jednak połączy siły na przykład z Janem Czempińskim ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, bo to jest człowiek, który nie zajmuje się aktywizmem ani polityką, tylko właśnie ratowaniem zabytków. Mhm. Na jego wniosek wojewódzki konserwator zabytków objął ochroną konserwatorską słynną kamienicę z końca XIX wieku na rogu Wilczej i Marszałkowskiej. I Jan Czempiński walczy też o uratowanie XIX-wiecznych kamienic przy Chmielnej, przy czym po tej, że tak powiem, gorszej stronie, tak, wolskiej
stronie.
Od Żelaznej, począwszy dalej, cała Pierzeja zagrożona.
Piotr, żeby było jasne, ja naprawdę jestem osobą obiektywną i jeśli widzę fanatyzm i szaleństwo, to myślę, że wtedy dokładnie należy tak samo się zachowywać fanatycznie, ale tam, gdzie jest takie bardzo mądre, oddaj Bogu to, co boskie, cesarzowi to, co cesarskie. Absolutnie widzę też, ile aktywiści miejscy właśnie z miasta jest. Zresztą miasto jest nasze. Przypomnę, że do akcji włączył się, jeśli chodzi o prudentiala, włączył się Janek Śpiewak, który zresztą zorganizował pikietę. Później przypominam, razem wspólnie z Miasto jest Nasze, to było wiele lat temu, jeszcze jak Janek Śpiewak był prezesem, ratowaliśmy kino Femina przecież stare, prawda, na terenie getta warszawskiego, a więc parę akcji takich spektakularnych razem zrealizowaliśmy. A więc wielkie brawa, Janie Czempiński, naprawdę za to, co robisz, bo wiem, jak to jest wielka sprawa, no ale przypomnę chociażby postać Grzesia Niemczyka, wspaniałego społecznika. Absolutnie, Grzesiek, pozdrawiam, bo jesteś dla mnie wielkim autorytetem, bo ten człowiek, czyli te wolskie, no, kojarzysz, tak, że ta cegła taka, no, tam balonik mają, zaraz bardzo często o nim mówię, zresztą piszę też na portalu warszawskim, no a więc nas naprawdę trochę jest więcej. Ja się, naprawdę jestem zdziwiony, bo ja ostatnio dosyć zminimalizowałem też swoją działalność ze względu na studia, które podjąłem, ale no, naprawdę Bogu dziękować, że tutaj jest bardzo dużo osób, się okazuje. Zresztą jest chyba jakaś fajna moda się zrobiła w ogóle też na zabytki, na ratowanie zabytków, bo Michał razem z profesorem Lewickim zorganizowali kurs na kandydatów społecznych opiekunów zabytków i tam przyszły tłumy, bo oni są dopiero kandydatami, oni jeszcze nie są społecznymi opiekunami zabytków, oni są dopiero kandydatami. Oni tam mieli parotygodniowe spotkania, no ale muszę przyznać, że i to jest, super to jest, no, że ludzie naprawdę doceniają to, że miasto to jest również, że to jesteśmy my, to jest, no, to jest pewna kultura humanizmu naszego, wspaniałego, która wręcz nakazuje nam dbałość o tożsamość, bo nie ma w tej chwili, sam widzisz, Piotrze, raczej chyba problemu wojny ani destrukcji. Jakakolwiek destrukcja czyniona rękami człowieka jest, no, absolutnie niezrozumiała, tym bardziej, że tak jak mówię, Warszawa straciła naprawdę potężną ilość wspaniałej architektury.
No właśnie, czyli trzeba się za każdym razem przyglądać działaniom inwestora, działaniom tych, którzy wydają odpowiednie pozwolenia, żeby nie tracić kolejnych wartościowych obiektów, no i żeby, no bo Warszawa wiadomo, w jakim stanie.
Jeszcze tylko jedna rzecz,
wojnę.
Bo chciałbym jeszcze skorzystać.
To banał z mojej strony.
Nie, bardzo, bardzo mądra rzecz, bo od razu mnie naszła taka uwaga a propos tego, co ty powiedziałeś, że nie tylko niestety inwestorzy, Piotrek, ale problem jest szerszy, dlatego że ja mieszkam przy ulicy Narbuta i obserwuję Warszawę. Niestety ludzie bardzo często dokonują woltyżerki, w sensie totalnej samowoli, na przykład na zabudowę na kamienicy z 1935 roku, całkowicie bez porozumienia z konserwatorem, potrafią dobudować sobie piętro piąte, bo i windę na przykład, był taki facet, przyjechał tutaj na Narbutta, chciał windę od strony Narbutta zainstalować, bo młody facet, 30-paroletni, chciał zbudować windę, bo jemu było ciężko na piąte piętro.
Ja bym powiedział, że nawet...
Pilnować trzeba, wiesz, Piotrek,
że nawet są takie obiekty, już nie będę nazywał po imieniu, no w Warszawie, tak. Które też zyskały takie nadbudówki,
tak.
I coś mi się wydaje, że dość kontrowersyjne i nie każdy by wydał zgodę na coś takiego.
To po pierwsze, tym bardziej, że oni bardzo często post factum, tak, bo taki budynek trzeba przecież oddać prawnie do użytkowania i konserwator się na przykład dowiaduje post factum, o, dobudówka. No ale przecież ta dobudówka już jest zbudowana. No i co, rozbierze? Nie rozbierze. Na ulicy Mokotowskiej zamordowano kamienicę w ten sposób pod Góralami. To bardzo proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób inwestor...
Pod Góralem i Krakowiakiem. A właściwie nad Góralem i nad Krakowiem.
I tam właśnie doszło do absolutnej takiej, niestety, naszego, to jest to, co my Polacy kochamy, zrobić coś po cichaczu, ta dobudówka jest, ona
cofnięta,
no, ale
to czyli
zgodnie z ulicy
ze sztuką
nie widać,
trochę chyba.
A okazuje się, że zgody na to po prostu nie
Kamienica Mroczkowskiego. Bardzo dziękuję, Daniel Echaust, licencjonowany przewodnik warszawski i społeczny opiekun zabytków.
Runda pytań.